Chwała niech będzie Bogu, bracia i siostry. Serdecznie was witam i bardzo się cieszę z tego, że znowu po wielu latach mogę być w Nowej Soli. Jest napisane, że Boże Słowo jest natchnione i ono jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do napominania, do korekty. I nie zawsze tak jest, że wychodząc z nabożeństwa musimy być pełni entuzjazmu i śpiewać i tańczyć. Czasami może być tak, że wychodząc z nabożeństwa, z domu Bożego, my jesteśmy smutni. Dlatego, że Pan Bóg pokazał nam coś takiego, co być może w naszym życiu nie funkcjonowało i oczekuje, abyśmy to naprawili. Cieszę się, że akurat miałem taki przywilej, że i brata tutaj spotkałem. Akurat ktoś o brata pytał u nas i nie wiedziałem, że tutaj się spotkamy. Chciałbym przeczytać dwa miejsca z Bożego Słowa. Pierwsze miejsce będzie z listu do Galacjan z rozdziału 5, od wiersza 19 do 21. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 19, rozdział 5 od wiersza 19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ten fragment można przeczytać chyba w ciągu jednej minuty i przejść nad tym do porządku dziennego i powiedzieć, oczywiście to jest znane, nic nowego takiego, a można też powiedzieć, to się nie odnosi do mnie ani do nas. I rzeczywiście jest tu wiele takich rzeczy, które można powiedzieć, nie odnoszą się już do ludzi wierzących, którzy swoje życie oddali Bogu. Ale apostoł Paweł pisał to do wierzących. Ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę na jedną tylko rzecz wspomnianą tutaj przez apostoła Pawła w tym fragmencie Bożego Słowa, która jednak dotyczy nas wszystkich, a jest to zazdrość. Jest to ważny temat, bo może każdego z nas dotyczyć i wydaje mi się, że kiedy mówimy o jakimś grzechu, to bardzo rzadko na tej liście byśmy umieścili coś takiego jak zazdrość, a raczej wielu ludzi uważa to, że to jest takie niewinne, a nawet usprawiedliwione uczucie, no bo taka sytuacja się zdarzyła, że mam prawo do tego i to nikomu nic nie szkodzi. Chciałbym jednak na podstawie i tego fragmentu Słowa Bożego, a też i fragmentu ze Starego Testamentu, który za chwilę będziemy czytać, wykazać to, że jest to jeden z bardzo niebezpiecznych grzechów, dlatego że on prowadzi do wielu, wielu innych następnych. Dlatego musimy się uczyć, walczyć z tym, bo Słowo Boże jest bardzo praktyczne. I to ten drugi fragment będzie z pierwszej księgi Samuela, z rozdziału 18, od wiersza 6 do 30. To jest dłuższy fragment Słowa Bożego, ale celowo chcę go przeczytać cały, bo jest tam wiele takich rzeczy, przez które Pan Bóg pokazuje, jaki to jest niebezpieczny grzech w życiu człowieka wierzącego. Od wiersza 6, pierwsza księga Samuela, rozdział 18. Więc słuchajmy, bracia i siostry. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa: pobił Saul 1000 swój, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo, i nie podobało mu się to powiedzenie, i że przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. teraz brak mu jeszcze tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Tu jest początek. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem przygwożdżę Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. I zaczął Saul się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Saul usunął go więc od siebie i ustanowił go dowódcą 1000 wojowników. Wtedy Dawid przedsiębrał wyprawy wojenne na czele tego oddziału. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Gdy zaś Saul widział, że tamten ma tak wielkie powodzenie, zdjął go strach przed nim. Cały zaś Izrael i Juda lubili, gdy Dawid na ich czele przedsiębrał wyprawy wojenne. I rzekł Saul do Dawida: oto najstarsza moja córka, Merab, dam ci ją za żonę. Tylko okaż mi się waleczny i prowadź wojny Pana. Myślał zaś sobie tak: nie chciałbym tknąć go moją ręką, ale niech go dotknie ręka filistyńska. Dawid zaś odpowiedział Saulowi: kimże ja jestem, a czym jest ród mojego ojca w Izraelu, że miałbym zostać zięciem królewskim? Gdy jednak nadszedł czas, aby oddano córkę Saula Merab Dawidowi, oddano ją za żonę Adrielowi z Mechola. Dawida zaś pokochała córka Saula Michal. A gdy doniesiono o tym Saulowi, podobała mu się ta rzecz. Pomyślał bowiem Saul: dam mu ją, a niech mu będzie sidłem i niech go dosięgnie ręka Filistyńczyków. Do Dawida zaś rzekł Saul: od dziś za 2 lata możesz zostać moim zięciem. I dał Saul swoim sługom polecenie: porozmawiajcie potajemnie z Dawidem, mówiąc mu: oto król upodobał cię sobie i wszyscy jego słudzy miłują cię, możesz więc teraz zostać zięciem królewskim. Słudzy Saula powtórzyli więc te słowa Dawidowi. Lecz Dawid odrzekł: czy to drobna rzecz w oczach waszych zostać zięciem królewskim? Bo przecież jestem mężem ubogim i nieznacznym. I donieśli to słudzy Saulowi, mówiąc: tak oto wyraził się Dawid. A Saul rzekł: tak powiedzcie Dawidowi, król nie chce innego wiana, jak tylko 100 napletków filistyńskich, aby zemścić się na wrogach króla. Saul zaś zmierzał do tego, aby Dawid wpadł w ręce Filistyńczyków. A gdy donieśli o tym słudzy Dawidowi, spodobała się ta rzecz Dawidowi, aby zostać zięciem królewskim, lecz zanim jeszcze minął termin, powstał Dawid, wyruszył ze swoimi wojownikami i zabił spośród Filistyńczyków 200 mężów. Dawid sprowadził ich na pletki i złożył je w pełnej liczbie królowi, tak iż mógł zostać jego zięciem, i dał mu Saul swoją córkę Michal za żonę. A gdy Saul widział i przekonał się, że Pan jest z Dawidem, a Michal, córka Saula, kochała go, obawiał się Saul Dawida jeszcze bardziej. I tak stał się Saul wrogiem Dawida po wszystkie czasy. A książęta filistyńscy wyruszali w pole, lecz ilekroć wyruszali, wiodło się Dawidowi lepiej niż wszystkim wojownikom Saula, tak iż sławiło się bardzo jego imię. W tym fragmencie czytaliśmy o tym, że kiedy Dawid wracał po pokonaniu Goliata, to kobiety z Izraela wyszły na drogę i śpiewały o jego zwycięstwie. I w tej pieśni śpiewały, że Saul pobił 1000, ale Dawid 10 000. Że Dawid jest większym zwycięzcą niż Saul. I w wierszu 8 czytamy, że Saul na to zareagował gniewem. Zamiast się cieszyć z takiego zwycięstwa, które przeważyło szale zwycięstwa dla całego narodu izraelskiego, chyba tą historię znamy, jaka ona była, to zamiast się cieszyć, to bardzo się rozgniewał i zazdrość wstąpiła w jego serce. To był początek jego upadku. Bo w następnym wersecie czytamy, że Saul zazdrościł, spoglądał na Dawida zazdrością. I chcę tutaj podkreślić jakim złym, jakim grzechem jest zazdrość i do czego może prowadzić, żeby nam to uzmysłowić, że to nie jest tylko takie niewinne uczucie albo usprawiedliwione. Przez ten grzech Saul otworzył się na działanie złego ducha, bo trzymał w sercu zazdrość i szatan miał już do niego dostęp, bo w jego sercu było coś, co pochodzi z królestwa ciemności. I ten duch, na którego się otworzył, sprawiał to, że Saul popadał w szał. A wiecie, jak król, szczególnie wtedy, popadał w szał, to była bardzo niebezpieczna sytuacja. Król miał absolutną władzę i wielu ludzi mogło wtedy zginąć. Ta zazdrość doprowadziła do nienawiści tego człowieka, który stał się sprawcą zwycięstwa dla całego Izraela. Można by powiedzieć niewinny, usprawiedliwiony, ale jednak to prowadziło do następnych rzeczy. I ponieważ Saul nie odrzucił zazdrości, to ten duch zły, który w nim był, nienawidził tego, który chodził z Bogiem, któremu Pan Bóg błogosławił. I można zazdrościć, kochani, nawet Bożego błogosławieństwa. Można zazdrościć społeczności z Bogiem, ale każda taka zazdrość jest grzechem i jest otwarciem dla złego. Dalej czytamy, że ponieważ Pan był z Dawidem, a odstąpił od Saula, to Saul zaczął się bać Dawida. Następna rzecz, do której doprowadziło to. I widzimy krok po kroku, do czego może prowadzić zazdrość, jak szatan może to wykorzystywać i podsuwać następną rzecz, która coraz bardziej oddala człowieka od Boga. I zazdrość, tak jak widzimy tutaj, prowadzi do gniewu, prowadzi do nienawiści. Zazdrość powoduje strach. Czytaliśmy tutaj, że Saul zaczął się bać Dawida, chociaż nie miał żadnego powodu. Zazdrość powoduje oddzielenie od Boga i od bliźnich. Zazdrość również zaślepia oczy i umysł, także człowiek pielęgnujący zazdrość może posunąć się do obłudy, do podstępu i nawet do morderstwa. Bo tak było w przypadku Saula. Może nie u każdego to się rozwinie do takiego punktu, żeby kogoś chcieć zabić, ale może w sercu człowiek tego sobie komuś życzyć. I dalej widzimy, że kiedy nie udało się Saulowi zabić Dawida bezpośrednio, on uskoczył, ta włócznia mu nic nie zaszkodziła, jestem pewny, że to diabeł podsunął Saulowi taki sprytny pomysł, w jaki sposób może się pozbyć Dawida inaczej. I to już widzimy, że zazdrość doprowadziła tutaj do obłudy i podstępu. To już nie było szczere. W wierszu 13 o tym czytamy. I przed ludźmi to wyglądało tak, że Saul docenił Dawida za jego zasługi i promował go na wyższe stanowisko, bo ustanowił go dowódcą 1000 wojowników. Ale to był podstęp. Bo Saul miał nadzieję, że w ten sposób Dawid zginie z ręki Filistynów, a on do tego nie przyłoży ręki. Nikt mu nie będzie mógł tego zarzucić. Jednak czytaliśmy, że Pan był z Dawidem i ochraniał go i Dawid odnosił zwycięstwa. I Pan Bóg wykorzystał te niecne plany Saula, aby wywyższyć Dawida i przygotować go do objęcia kiedyś tronu, bo kochani, tylko Pan Bóg może to sprawić, że to, co wróg szykuje przeciwko nam, jakiś podstęp, jakąś zasadzkę, coś złego, może zostać przemienione w dobro dla naszego dobra i dla Bożej chwały, jeżeli chodzimy w pokorze przed Bogiem. I kiedy Saul widział, że i ten jego podstępny plan się nie udał, czytamy, że zdjął go strach przed Dawidem. Wobec tego zmienił swoje plany. Zaproponował, że da Dawidowi swoją córkę za żonę, co wyglądało już na pogodzenie się i uznanie zasług Dawida. Ale to też był podstęp, który miał na celu zabicie Dawida. I do jakiego ohydnego podstępu może prowadzić zazdrość, że Saul wykorzystuje swoją córkę jako przynętę, aby zabić Dawida. I w wierszu 21 czytamy, że Saul chciał mu ją dać, aby była dla niego sidłem. Nie było to szczere, żeby zginął z ręki Filistynów. Obiecał, że da mu ją za 2 lata, ale w tym czasie Dawid musi się zasłużyć. I nawet swoim sługom polecił, żeby wmawiali Dawidowi, że król go lubi i to jest powodem, że chce mu dać swoją córkę za żonę. Ale pamiętajmy o tym, że to wszystko, co Saul robił, było wynikiem albo wynikało z zazdrości, którą dopuścił do swojego serca. I to powodowało w nim strach, nienawiść, chęć morderstwa, a w oczach ludzi wyglądało to nawet na miłość, na uznanie. Jednak to była również obłuda, to był podstęp. Jeszcze widzicie, kochani, jak bardzo niebezpieczna może być zazdrość i do czego może prowadzić. A apostoł Paweł mówi w tym liście do Galacjan, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc widzimy, jak Pan Bóg traktuje zazdrość, którą my czasami uważamy za rzecz niewinną i usprawiedliwioną. Jestem przekonany, że dzisiaj w piekle jest wiele ludzi, którym się wydawało, że zazdrość nie jest grzechem i że jest to takie niewinne, usprawiedliwione uczucie. I nawet wśród wierzących są tacy ludzie, którzy z powodu zazdrości oddzielają się od zboru, oddzielają się od społeczności z innymi wierzącymi i ponoszą wielką stratę. Ale szatan im wmówił, że mają rację i że to jest usprawiedliwione. Osobiście spotkałem się z takimi ludźmi. Oczywiście oni jako powód odejścia od zboru podawali inny powód, ale ja znałem sytuację i wiedziałem, że ich powodem było to, że ktoś miał coś, czego oni pragnęli, a nie mogli tego osiągnąć. I dalej wracamy do tej historii. Żeby dostać córkę Saula, to Dawid musiał spełnić jeden warunek. To był taki sprytny, podstępny plan. Miał zabić 100 Filistynów. Wiecie, żeby jeden człowiek miał 100 zabić i potem jeszcze przynieść dowody tego do Saula, obrzezać ich, Saul był pewny już, że tym razem Dawid na pewno zginie. No bo to było niewykonalne dla człowieka. Uważał, że to jest doskonały plan zabicia Dawida, ale Pan Bóg również to wykorzystał dla dobra Dawida, bo Dawid zabił 200 Filistynów. Nie tylko 100, ale 200 wrogów Izraela już zostało zlikwidowanych. A jemu się nic nie stało. Pan Bóg go chronił. I potem Saul nie miał już wyjścia i musiał dać mu córkę za żonę. Ale widzimy tutaj, że jeżeli człowiek ma w dalszym ciągu, pielęgnuje ten grzech zazdrości, to boi się tego, który chodzi z Bogiem. Jeżeli bracie i siostro, naprawdę chodzisz w społeczności z Bogiem, to ludzie, którzy żyją w grzechu, nie czują się dobrze w takiej sytuacji. Ja wiele razy się z tym spotkałem, że na przykład wchodzę do jakiegoś miejsca, gdzie ludzie opowiadają jakieś sprośne kawały, klną, a znali mnie, kiedy wchodziłem, to mówią, nie, teraz nie możemy tego robić. Źle się czują wtedy, są osądzeni. A tutaj czytamy, że Saul zaczął się bać Dawida. No jak to, sługi się bał, król, który miał wszelką władzę. I czytamy, że jeszcze bardziej stał się wrogiem Dawida do końca życia. Jakie to smutne, że człowiek, który był namaszczony przez Boga, tak jak czytaliśmy, dopuścił do serca zazdrość, a nie miał do tego powodu, skończył w ten sposób, że poszedł do wróżki, do czarownicy, żeby pytać się o Bożą wolę, pytać się, co ma dalej robić. Jakie smutne zakończenie człowieka namaszczonego przez Boga, który pielęgnował w sercu coś, co go od Boga oddalało. oddzielił się od Boga na zawsze. I Saul zazdrościł Dawidowi Bożego błogosławieństwa. A komuś mogło się wydawać, że to nic groźnego. Można nawet kogoś obdarować nie z miłości, ale z zazdrości, mając na celu to, aby mu zaszkodzić. Może takie pytanie, czy zazdrość może być usprawiedliwiona? Tak samo można zapytać, czy jest usprawiedliwione kłamstwo. Nie będę już akurat tego rozwijał, ale jedno i drugie tylko na szkodę tego, który to usprawiedliwia. A czego ludzie zazdroszczą innym? Można by tak zrobić długą listę tego, czego ludzie zazdroszczą, bo prawie wszystkiego można zazdrościć. Ja tylko może kilka rzeczy wymienię. Najczęściej ludzie zazdroszczą powodzenia materialnego, finansowego i to nie dotyczy tylko ludzi niewierzących. Jeżeli modlisz się, aby Pan Bóg błogosławił brata czy siostrę i on to czyni, to czy dziękujesz mu za to, czy też zaczynasz zazdrościć? Pamiętam kiedyś byłem w jednym zborze i podjechał tam jeden z braci nowym samochodem. Przywitałem się z nim i on od razu mi się zaczął tłumaczyć. Wiesz, bracie, no to ten samochód to tak jakoś okazyjnie, on był jakoś tam przeceniony czy coś. Ja mówię, bracie, nie kończ tego. W ogóle mi się z tego nie tłumacz. Ja się bardzo cieszę z tego, że ty masz nowy samochód i niech ci służy jak najdłużej. Mój akurat ma prawie 20 lat, ale jeszcze dobrze jeździ, więc dzięki Bogu za to. I ja się naprawdę cieszyłem z tego, tak szczerze, i ten brat był taki zdziwiony, że ja mu tego nie zazdroszczę, że ja jeżdżę starym samochodem, a on ma nowy. Wiecie, można tak postąpić, ale ja raczej wolę cieszyć się. Kiedy modlę się o Boże błogosławieństwo dla kogoś, to chcę potem dziękować Bogu, że mu Pan Bóg błogosławi. Może bracia nie zazdroszczą ubiorów, ale mogą zazdrościć na przykład dobrego samochodu czy dobrej pracy. Można zazdrościć zdolności, talentów, dobrego zdrowia, powodzenia. Można zazdrościć tego, że ktoś nas lubi. Można zazdrościć Bożego błogosławieństwa. Ktoś jest na przykład obdarowany, ma piękny głos, może śpiewać, jest zdolny, może innym usługiwać, może kazania mówić, a ktoś inny akurat nie ma tych zdolności, więc może tego zazdrościć. Ale to, jeżeli na to sobie pozwolimy, to otwieramy się na działanie złego. Każdy rodzaj zazdrości jest niebezpieczny, bo osoba zazdroszcząca nie może kochać tego bliźniego, komu zazdrości. To jest niemożliwe, aby naprawdę szczerze kochać taką osobę, której zazdrościmy czegoś. I w związku z tym zazdroszcząca osoba oddziela się od niej. Może, bo każdy z nas ma jakieś możliwości, żeby udawać coś, przybrać inną maskę, ale tak szczerze w sercu już się oddziela od tej osoby. A jeżeli pielęgnujesz to uczucie, to diabeł cię będzie prowadził dalej do następnych grzechów. Tak jak widzieliśmy u Saula tutaj. Czytaliśmy na początku w tej księdze Samuela, że Saul zaczął zazdrościć, a następny werset mówi, że wstąpił w niego zły duch. Jeżeli ktoś pielęgnuje takie uczucie, to otwiera się na działanie złego i szatan zaczyna wprowadzać tam następne rzeczy, bo jest tam coś z jego królestwa. Osoba zazdroszcząca nie może się cieszyć z powodzenia innych, a nawet zaczyna się cieszyć z niepowodzenia. Albo nawet życzyć złego. Nie musimy udawać, że tego nie znamy. Ja myślę, że każdy z nas jest na to podatny i każdy z nas z tym się spotkał. Ja dziękuję Bogu, że no, kiedy widzę, jak Pan Bóg komuś błogosławi albo ktoś ma więcej niż ja, jakoś nigdy w moim sercu nie zrodziła się zazdrość w stosunku do tego człowieka, ale raczej dziękuję Bogu, że błogosławi bratu czy siostrze. Ale takie uczucie może się pojawić u każdego, ale nie każdy to traktuje tak samo. Bo jeden od razu odrzuci, wyzna to Bogu, prosi o przebaczenie, a inny może zacznie to rozpatrywać, rozmyślać o tym i zatruwać przez to swoje serce. A jeżeli się zastanowimy nad tym głębiej, to dojdziemy do wniosku, że osoba, której zazdrościmy, na przykład powodzenia materialnego, wcale nie jest winna tego, że ja tego nie mam. A najczęściej jest to wynikiem błędów, które ja popełniałem albo podejmowałem złe decyzje w przeszłości. A ta osoba nie ma z tym nic wspólnego. I druga sprawa jest taka, że ta zazdrość w sercu moim czy twoim, ona nie szkodzi tej osobie, której zazdrościmy. Natomiast nam szkodzi bardzo. My się przez to oddzielamy od tej osoby, oddzielamy się również od Boga. Ludzie czasem mogą nie spać z zazdrości, bo nie mogą się pogodzić z czymś, że ktoś ma to, czego oni pragnęli, a nie mogą tego osiągnąć. I trwanie w takim stanie może nawet doprowadzić do różnych chorób, do stresów, depresji. Wiemy o tym, że takie rzeczy mogą właśnie powodować różne choroby. I same straty wynikają z zazdrości. Ja spotykałem się z tym i nawet u nas w zborze, że ktoś odszedł od zboru, bo komuś zazdrościł, że Bóg mu błogosławi. Oczywiście ludzie zazwyczaj nie podają, że to jest główny powód, ale to oddziela człowieka od Boga, oddziela od bliźnich. I nic na tym nie zyskuje, ale pozbawiam się sam Bożego błogosławieństwa, a może to nawet doprowadzić do choroby. Więc na pewno nie warto sobie pozwalać na pielęgnowanie zazdrości. I kiedykolwiek się to pojawi, z jakiegokolwiek powodu, do kogokolwiek, to uporajmy się z tym jak najprędzej i oddajmy to Bogu. A jak się pozbyć tego i jak z tym walczyć? Chyba jednym ze skutecznych sposobów jest to, że kiedy zauważysz, że pojawiło się u ciebie takie uczucie zazdrości do kogokolwiek, najlepiej zacząć się modlić o tę osobę, do której masz to odczucie. I módl się również o siebie, żeby Pan Bóg pomógł ci tę osobę kochać. Bo tak jak wspominałem, jest niemożliwe zazdrościć i szczerze kochać. I bracie i siostro, módl się tak długo i wytrwale, aż będziesz mógł szczerze cieszyć się z powodzenia tej osoby i Bożego błogosławieństwa w jej życiu i tak szczerze dziękować Bogu za to, że je błogosławi. Tak szczerze, nie obłudnie, bo to jest możliwe, ale tak szczerze, Panie, dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś i błogosławisz mojej siostrze, mojemu bratu. A może wtedy zobaczysz, dlaczego Pan Bóg tej osobie błogosławi, a Tobie nie. Bo Pan Bóg nie jest niesprawiedliwy, ale zbieramy to, co siejemy. Ale Boże prawo siewu i żniwa jest takie, że zbieramy więcej niż siejemy. Gdyby rolnik wiedział, że wysieje 100 kilo pszenicy i zbierze jesienią znowu 100, to by w ogóle nie wychodził w pole. Ale on wierzy, że to zostanie pomnożone. Ale to nie tylko to dobre się mnoży, ale i złe również. Zbieramy to, co siejemy. Zazwyczaj, kiedy przeanalizujemy nasze życie albo jesteśmy uczciwi przed Bogiem, to może Pan Bóg nam pokaże, dlaczego błogosławi tej osobie i daje jej więcej niż nam. I ta historia ze Starego Testamentu pokazuje nam, że ludzie się nie zmienili, A Nowy Testament to potwierdza i ostrzega, żebyśmy nie traktowali tego lekko i nie pozwalali sobie na coś tak brzydkiego, co może nas oddzielić od Boga i od bliźnich. A list do Galacjan mówi, że ci, którzy sobie na to pozwalają, nie wejdą do Królestwa Bożego. Można by powiedzieć, taka jedna drobna rzecz, a tak Pan Bóg to traktuje. A więc za każdym razem, kiedy pojawi się tylko takie uczucie, bracia i siostro, rozprawmy się z tym od razu, żeby to się nie zakorzeniło, żeby nie rozmyślać o tym, żeby nie pozwalać sobie na to, aby to się powiększyło, bo to prowadzi tylko do zniszczenia, do tragedii. Nie próbuj tego usprawiedliwiać. Mam powód, mam prawo, bo na tym nic nie zyskasz i tak jak mówiłem, ta osoba nic nie straci, jej nie zaszkodzi, a zaszkodzi to tobie bardzo. Ja jestem pewny, że to się będzie pojawiać, bo jesteśmy ludźmi, ale oddajmy to Jezusowi i prośmy o przebaczenie. Bez względu na to, czego to dotyczy, a na pewno odniesiemy zwycięstwo i będziemy mieli Jego błogosławieństwo. Chciałbym na zakończenie jeszcze przeczytać dalszą część tego rozdziału z listu świętego Pawła do Galacjan z 5 rozdziału, od wersetu 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z jego namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jednym drugim zazdroszcząc. To jest owoc ducha i chyba wszyscy chcemy, albo miło nam jest przebywać z takimi ludźmi, którzy manifestują owoc ducha. To, co tutaj czytaliśmy. Chcemy przebywać z takimi ludźmi, którzy są uprzejmi, łagodni, cierpliwi, dobrzy, wierni. Chętnie z takimi ludźmi przebywamy. Prośmy więc Pana o łaskę i pokorę, aby każdy z nas nie szukał tych owoców ducha u kogoś, ale u siebie. Starajmy się o to, aby one były widoczne we mnie, w tobie, bracie i siostro, a to będzie pociągało innych do nas, a przede wszystkim do Chrystusa. I tego życzę sobie i wam. Ja wierzę, że to jest możliwe. I tak jak mówiłem na początku, czasami Słowo Boże jest takie, że chce nam się skakać z radości i wielbić Boga, a czasem jest Słowo takie, które nam mówi, a może coś w twoim życiu jest takiego, na co Pan Bóg chce pokazać, co jemu przeszkadza. I wtedy taki smutek, który to powoduje, Słowo Boże mówi, Boży smutek prowadzi do upamiętania. Więc bracia i siostry, jeżeli coś takiego się pojawi w naszym życiu, oddajmy to Bogu i wyznajmy, Panie, przebacz mi to, że ja sobie na coś takiego pozwoliłem. A będziemy mieli wtedy wspaniałe Boże błogosławieństwo. I tak jak już mówiłem teraz na koniec, będzie to pociągało ludzi do nas, bo to jest ten owoc ducha, ale przede wszystkim do Chrystusa, bo będą widzieli, ten człowiek ma coś takiego, co pociąga mnie, coś takiego, czego ludzie inni nie mają, coś takiego, co sprawia, że ten człowiek jest spokojny, że kiedy inni się denerwują, on jest spokojny, że kiedy inni przeklinają, on błogosławi. To jest ten owoc ducha. I niech Pan Bóg nam w tym dopomoże i niech on będzie uwielbiony. Amen.